Chcę zacząć od opowiedzenia pewnej króciutkiej historyjki z życia wziętej. Jakiś czas temu to już było w pewnej rozmowie, którą moja żona prowadziła z jakąś dziewczyną. Powiedziała tej dziewczynie, że jej mąż jest duchownym. Zastanówcie się chwilę, zgadnijcie, jaka była reakcja. Śmiejecie się, ale ja myślę, że idziecie w złym kierunku, ponieważ to naturalne jest, że tutaj tego typu mamy skojarzenia w Polsce. Ale nie w tym kierunku to poszło. Mianowicie ta dziewczyna zareagowała złością. Mniej więcej w tym sensie. Taka młoda, fajna dziewczyna jak ty z jakimś księdzem. A więc coś na pograniczu zniesmaczenia, oburzenia, zbulwersowania. Gdzieś w tych rejonach ta reakcja, tak by ją można było opisać. Teraz, dlaczego tak zareagowała? Dlatego, że duchowny czy ksiądz przywodzi na myśl bardzo konkretne skojarzenia, czy w jej przypadku tak było? Myślę, że tak. Myślę, że skojarzenia, które ona miała, to, że moja piękna, wspaniała, młoda żona związała się z jakimś nudziarzem, z jakimś smutasem, ascetą, który prawi morały cały dzień, z jakimś człowiekiem nieprzystającym do rzeczywistości, jakimś człowiekiem z zupełnie innego, totalnie nieatrakcyjnego świata. I myślę, że to jest jakiś pretekst, ta historyjka, ponieważ wielu ludzi, szczególnie młodych, ale nie tylko, bardzo negatywnie patrzy na zjawisko religii. Pewnie spotykaliście się z tym w różnych sytuacjach, może w rozmowach z ludźmi, może gdzieś na forach internetowych, czy w prasie, w różnych wypowiedziach. Wielu ludzi mówi, że religia narzuca określony światopogląd, że wprowadza pojęcia takie jak grzech, zbawienie, pokuta, że wysuwa żądania, które trzeba spełniać pod groźbą kary. I w ten sposób, mówią dalej, religia zniewala umysł człowieka, manipuluje człowiekiem, posługując się strachem, przymusem, poczuciem winy, ograbia człowieka z takiej naturalnej spontaniczności, z radości życia. I wielu ludzi w taki sam sposób również postrzega chrześcijaństwo. Niektórzy z nich po prostu trzymają się od tego chrześcijaństwa z daleka. Wyśmiewają je, może krytykują. Ale są nawet i tacy, którzy otwarcie atakują. Jakaś część ludzi, którzy określiliby się jako ateiści czy humaniści, to ludzie, którzy są bardzo poważnie zaangażowani w pewnego rodzaju antychrześcijańską kampanię. Taką kampanię na rzecz, gdyby to próbować ująć jakoś najbardziej tak zwięźle, na rzecz wolności człowieka. Można by nazwać to absurdem, można by jakoś ostentacyjnie się roześmiać. Ale wiecie, zauważyłem po samym sobie, że nie mam takich odruchów. Dlaczego? Ponieważ przyznam wam, że trochę rozumiem takich ludzi i argumenty, które przedstawiają. I gdzieś w środku czuję coś z tego, o czym mówią. Nie wiem, czy i wam się coś takiego zdarzało. To jest bardzo niekomfortowe uczucie w takim przypadku kogoś takiego jak ja, może i wy pewnie też. Ale ale ono się pojawia po prostu. I przychodzą mi na myśl niejednokrotnie różnego rodzaju religijne zachowania, które odbierałem zawsze na przestrzeni tych lat, od młodości, aż po dzisiejszy dzień odbieram bardzo negatywnie. Na przykład okaleczanie własnego ciała, na przykład mordowanie wyznawców innych religii, jakieś wyczerpujące posty, które doprowadzają do czasami zaburzeń psychicznych czy fizycznych, palenie na stosie za przekroczenie granic wyznaczonych przez religijną doktrynę albo może praktykę religijną, jakieś dziwaczne, niebezpieczne zachowania mające stanowić dowód głębokiej wiary, zaufania Bogu. Może bezrefleksyjne odrzucanie wbrew logice, wbrew faktom tego, co nie mieści się znów w granicach wytyczonych przez religię. I możecie mi wierzyć, kiedy słyszę takie rzeczy, kiedy czytam o takich rzeczach, czasami rzadziej jestem ich świadkiem, to jestem gdzieś w środku zniesmaczony. Jestem zbulwersowany, jestem oburzony. Gdzieś w środku pojawia się we mnie gniew. Być może właśnie tak czuła się ta biedna dziewczyna, którą tutaj dzisiaj tak przed was, wam przedstawiam, która rozmawiała z moją żoną. I możecie mi wierzyć również, szczególnie mocno przeżywam to, kiedy okazuje się, że tego typu bulwersujące rzeczy, które wymieniłem, mają miejsce również w obrębie szeroko pojmowanego chrześcijaństwa. I pozwólcie, że dam wam parę przykładów, żeby to było takie troszeczkę bardziej konkretne. Znamy historię różnego rodzaju, najczęściej średniowiecznych, ale przecież nie tylko, ascetów czy pokutników, którzy umartwiając swoje ciała, karali się za grzech albo łączyli się z cierpiącym Chrystusem. Żyli na słupach, jakieś robale żerowały na ranach, które powstawały w wyniku zakuwania się w łańcuchy. Jest historia znana o pewnym człowieku, który tak się zapuścił, że ktoś go wziął za wilka i go zastrzelił. Są niesamowite historie. Nie tak dawno temu świat obiegła dla niektórych trochę wstrząsająca wiadomość, że Jan Paweł II się biczował. Pewnie słyszeliście, prawda? Trochę inna sfera może. Chrześcijanie mordowali muzułmanów w imię Boga, ale również i katolicy mordowali protestantów, a protestanci katolików. Znów może inna sfera. Osobiście widziałem kiedyś w pewnym zborze, nie w tym, dawno temu zresztą, młodego chłopaka, który pościł kilkadziesiąt dni, najwyraźniej za długo, ponieważ chociaż był dorosły, to prowadzono go za rękę, nie mówił, trząsł się cały. Taki był efekt. Za herezję śmiercią karali na przykład katolicy. I o tym nieraz wiemy. Ale i protestanci oczywiście. Może najbardziej takim wymownym przykładem jest człowiek, który w spolszczonej wersji nazywa się Michał Servet, który był hiszpańskim teologiem, humanistą i został spalony przez kalwinistów za odrzucanie nauki o Trójcy. On argumentował na podstawie różnych fragmentów Pisma Świętego, że doktryna o Trójcy nie ma biblijnego uzasadnienia. Również chrześcijanin oczywiście. Znowu z innej trochę dziedziny. W Stanach Zjednoczonych, nie wiem czemu tak wiele tych najbardziej interesujących rzeczy ma miejsce właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zauważyliście? To jest niesamowity kraj, ja bym tam kiedyś chciał pojechać. na początku XX wieku w ramach Kościoła Zielonoświątkowego niektórzy praktykowali picie trucizny i podawanie sobie jadowitych węży w czasie nabożeństwa. Co ciekawe, to było w ramach kościoła Church of God. W 22 roku kościół potępił tego rodzaju praktyki. Powstały zbory niezależne, które zresztą istnieją do dzisiaj. Prawdopodobnie nie jest to duża grupa osób, może kilka tysięcy, z tego może kilkaset praktykuje to dzisiaj te rzeczy. No ale takie trochę kuriozum, prawda? Ma to miejsce do dzisiaj. Traktuje się to picie trucizny i podawanie sobie jadowitych węży jako znaki wiary. Tak w nawiązaniu do słów Jezusa, który powiedział, że węże brać będą, choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi im. Prawda? Ewangelia Marka, 16 rozdział. No i może ostatni z takich bulwersujących nieco przykładów. Przez pewien czas wbrew nauce Kościół odrzucał twierdzenie, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Odrzucał, ponieważ w Księdze Kaznodziei czytamy: Ziemia trwa na wieki, Słońce wschodzi i Słońce zachodzi. Zarzut twierdzenia, że Ziemia kręci się wokół Słońca, był jednym z postawionych włoskiemu filozofowi dominikaninowi, który nazywał się Giordano Bruno. I razem z tymi innymi bluźnierstwami, których się doliczono, skazano go w końcu na karę śmierci na stosie. Dlaczego przywołuję takie bulwersujące historie różne z historii Kościoła, czy może nawet z czasów wcale nie tak odległych, chociaż już 5 minut temu to, co było, przechodzi powoli do historii. Wydaje się, że to nie jest najszczęśliwszy temat na kazanie. Jak myślicie? Nie brzmi najlepiej, prawda? Trochę stresujący. No właśnie. Przywołuję te rzeczy, ponieważ mnie, chrześcijaninowi przecież, dają dużo do myślenia. Wobec tego wszystkiego wręcz dochodziło w moim życiu do chwil, kiedy musiałem zadać sobie pytanie. Bardzo odważne pytanie, które znów potrafi zaboleć. Dlaczego nadal jestem chrześcijaninem? Miałem takie chwile, kiedy coś tak mnie dotknęło, na tyle było to widocznie bliskie mojemu sercu, albo na tyle ja byłem blisko tej sytuacji, że no po prostu tego typu pytanie w naturalny sposób się pojawiło. Więc dlaczego nadal jestem chrześcijaninem? Ponieważ wierzę, że te rzeczy to nie chrześcijaństwo jako takie. Wierzę, że te rzeczy to nadużycia. Nie tylko nie widzę w nich nauki Jezusa Chrystusa, ale co więcej, widzę sprzeczność z Jego nauką. I głęboko wierzę, że człowiek, którego Pismo Święte nazywa nowym stworzeniem, takich rzeczy nie robi, ale wręcz współpracuje z Chrystusem, żeby uwolnić ludzi z tego rodzaju niewoli. Bo to jest niewola. Religia faktycznie ma to do siebie, że ma w sobie potencjał i najczęściej to robi, zniewala, manipuluje, ograbia. Powołując się na Boga, można nakazywać czynić rzeczy moralnie naganne, można nakazywać niszczyć swoje własne ciało, można nakazywać zawiesić zdrowy rozsądek i postępować wbrew niemu. I również chrześcijaństwo, kiedy staje się religią, zaczyna zniewalać. I również ono może nakazywać, albo przynajmniej zachęcać do tego rodzaju rzeczy. W gruncie rzeczy im więcej w naszym chrześcijaństwie religijności, tym więcej też w nas tego zniewolenia. Mówię, że chrześcijaństwo zaczyna zniewalać, kiedy staje się religią. Więc nie jest religią? Osobiście nie lubię sprzeczać się o słowa. Rozumiem, że każdy może używać słów w nieco innym znaczeniu, ponieważ ma inną perspektywę i myślę, że w pewnym zakresie mamy do tego prawo. I to oczywiste na przykład, że religioznawstwo nazwie chrześcijaństwo religią. Natomiast kiedy ja nie zgadzam się z tym terminem, nie zgadzam się z pojmowaniem chrześcijaństwa jako zbioru przepisów, zbioru zasad, zbioru żądań, nad którymi stoi jedno tylko wyjaśnienie, które nie wymaga żadnych uzupełnień, nie wymaga żadnych konfrontacji, żadnego uzgodnienia, a tym wyjaśnieniem jest siła wyższa. W takim układzie religia może zrobić z człowiekiem wszystko. Tymczasem Bóg przedstawia się człowiekowi w Piśmie Świętym za pomocą konkretnych cech. Bóg jest taki, a nie inny. Na przykład, Bóg jest dobry. Bóg jest mądry. Bóg jest konsekwentny. A więc Bóg nie popycha do złego. Bóg nie odbiera rozsądku. Bóg nie zaprzecza samemu sobie. Biblia mówi, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał dawnymi czasy. Ale też im mówi, że u kresu tych dni przemówił przez Syna. To Syn Boży, Jezus Chrystus, jest odblaskiem chwały Ojca. Pomyślcie, jakie ważne stwierdzenia. Jest odblaskiem chwały Ojca. Jest odbiciem Jego istoty. To Syn Boży, Jezus Chrystus, w doskonały sposób objawił wolę Ojca. I wszelkie inne objawienie dotyczące Boga, Jego woli, Jego oczekiwań, tak osobiste, jak i nawet biblijne, musi być interpretowane w świetle Jezusa Chrystusa. Ponieważ cała Biblia wskazywała na Niego. Była przewodnikiem do Niego. A więc i starotestamentowe historie, i zakon, i psalmy, i księgi prorockie, żeby już nie mówić o jakimś osobistym przekonaniu czy objawieniu, wszystko to musi być rozumiane i interpretowane w świetle rzuconym przez Jezusa Chrystusa. A czy jest coś w nauczaniu Jezusa, co zdecydowanie wypływa na pierwszy plan? Czy jest coś, co można nazwać nadrzędnym w stosunku do tak wielu różnych szczegółów, przykładów, konkretów, co można uznać za myśl przewodnią, za istotę, za sedno? Wielokrotnie o tym mówiłem i jestem gotowy zawsze to powtórzyć. Jeżeli mówimy o zachowaniu, jeżeli mówimy o postępowaniu, jeżeli mówimy o praktyce dnia codziennego, a o tym dzisiaj przecież mówię, nadrzędne wobec wszystkiego jest przykazanie miłości. Przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego. A te dwa przykazania nie mogą i nie są sprzeczne. Gdyby wszyscy, którzy nazywali się chrześcijanami i może nawet nimi byli, nie wiem, nie potrafię tego osądzić i całe szczęście, wcale nie mam zamiaru, gdyby ci wszyscy rozumieli, że wszystko, co mówią, wszystko, co okazują swoją postawą, wszystko, co czynią, choćby było zaczerpnięte z samego Pisma Świętego, musi zdać test miłości Boga i miłości bliźniego, to nie krzywdziliby bliźnich. Gdyby do tego rozumieli, jaki jest Bóg, nie krzywdziliby siebie samych, nie postępowaliby w jakiś ultradziwaczny sposób. Nie byłoby w chrześcijaństwie krucjat, stosów, poniżania, szokujących zachowań, które trudno wyjaśnić i wytłumaczyć? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Czy ktoś z nas dzisiaj zabija w imię Boga albo katuje swoje własne ciało? Pewnie nie. Mam nadzieję, że nie ma tu jakichś ukrytych krzyżowców czy biczowników wśród nas. Ale wśród rzeczy, które bulwersują dzisiejszy świat przyglądający się chrześcijaństwu, wśród tych rzeczy, które zniechęcają niewierzących do chrześcijaństwa, a i samym chrześcijanom utrudniają życie, są i takie, które trudno obronić również z chrześcijańskiego punktu widzenia. Są i takie, które pozostają w sprzeczności z istotą objawienia, które przyniósł Jezus Chrystus. I pozwólcie, że zakończę, bo zbliżam się nieuchronnie do końca tego niedługiego kazania, zakończę kilkoma przykładami. I z góry przepraszam, że one nie będą do bólu konkretne. Ja sam lubię konkretne przykłady. One są fajne, bo nie trzeba dużo kombinować. Są oczywiste, ale myślę, że czasami Duch Święty może łatwiej dotrzeć do naszych serc, do naszych umysłów, wtedy, kiedy tak bardzo konkretnie to On pokazuje, kiedy tak bardzo konkretnie to On objawia. Człowiekowi wiem, że wychodzi to dużo gorzej. A więc na koniec pozwólcie garść mniej lub bardziej konkretnych myśli z takiego punktu widzenia, jaki przedstawiłem powyżej, a głęboko wierzę, że on jest biblijny, są one niewłaściwe. A jednak czasami my, chrześcijanie, w nie wpadamy. Są pułapką. Z prostego powodu. Mianowicie można gdzieś bardzo łatwo prześledzić ich związek z pewnymi tekstami Pisma Świętego, z pewną interpretacją Pisma Świętego, z pewnym rozumieniem tego, co jest w Piśmie Świętym zawarte. I tu jest najgłębszy problem. Ten problem, który może być najtrudniejszy, może wcale nie być związany z grzechem. Mówię o problemie w Kościele. Czasami grzech jest bardziej ewidentny. Czasami to, co naprawdę jest trudne, no właśnie, jest czymś tego rodzaju. A więc pomyślmy o tego typu zachowaniach, rzeczach, sposobach myślenia. Na przykład zacietrzewienie w dyskusjach doktrynalnych. Kiedy rozmawiamy o jakichś doktrynach, takich ortodoksyjnych doktrynach Pisma Świętego, na przykład o zbawieniu, skąd z czego się bierze zbawienie, kiedy mówimy o pośrednikach albo ich braku w stosunku do Boga, kiedy mówimy o pewności zbawienia, nieutracalności zbawienia, kiedy padają ostre słowa w takich rozmowach, dochodzi do kłótni, pojawia się wrogość między ludźmi. Na przykład obrażanie albo poniżanie, choćby subtelne, czy to przez ton głosu, czy przez dobór słów, kogokolwiek, naprawdę kogokolwiek, czy to będą, przepraszam za większy konkret niż obiecałem, katolicy, czy świadkowie Jehowy, czy homoseksualiści. Na przykład podejmowanie się i prowadzenie służby dla Boga, której ceną jest opuszczenie albo zaniedbanie własnej rodziny. Chociaż to przecież ci ludzie, za których przede wszystkim jestem odpowiedzialny jako chrześcijanin. Narzucanie sobie i innym surowej dyscypliny religijnej, której przestrzeganie umacnia w pewności zbawienia, zapewnia dobre samopoczucie, czasami nawet poczucie wyższości w stosunku do innych, którzy tak wysoką dyscypliną nie mogą się pochwalić? To może dotyczyć postu, modlitwy, obecności na nabożeństwach, czytania Pisma Świętego, prowadzenia służby w Kościele. Traktowanie wiary jak magii, a wyznania jak zaklęcia? Co ma miejsce, kiedy stosujemy różnego rodzaju techniki, żeby zmusić Boga do działania? Kiedy to wierzymy, że Bóg już nie ma innego wyboru, jak tylko zadziałać zgodnie z szablonem. Wywołujemy określony cud. Wzbudzanie w wierzących strachu czy poczucia winy, żeby wymusić pożądane zachowania. Na przykład zaangażowanie w służbę albo obecność na nabożeństwach. Oskarżanie wierzących o brak wiary, kiedy ich sytuacja finansowa, albo zdrowotna, albo rodzinna jest daleka od ideału. Kiedy jest kiepska po prostu. Albo bezrefleksyjne odrzucanie różnego rodzaju zdobyczy współczesnej nauki, powiedzmy sobie medycyny czy psychologii, tylko dlatego, że nie są one wprost oparte na Piśmie Świętym. Albo na przykład praktykowanie takich tego rodzaju aktów wiary, które mogą wyrządzić krzywdę nam samym albo innym. Podobnie namawianie, myślę, do tego rodzaju aktów wiary. Pewnie można by zrobić z tego dłuższą listę, jak widzicie, różnego rodzaju pomysły się rodzą. To są rzeczy, jak zaznaczyłem, dla których można poszukać usprawiedliwienia w samej Biblii. I przy takiej, a nie innej interpretacji tekstu, przy takim, a nie innym rozumieniu Pisma Świętego jako Bożego Słowa, można takie usprawiedliwienie nawet znaleźć. Jednak tego rodzaju interpretacja pomija objawienie tego, jaki jest Bóg i to nadrzędne przykazanie przyniesione przez Jezusa, przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego. I z tym chciałem właściwie was dzisiaj zostawić. Może to jest rozważanie trudne, może jest nawet za trudne odrobinę dla nas, chrześcijan. Ale z drugiej strony, gdzie, jeżeli nie w Kościele, powinniśmy o takich rzeczach rozmawiać? Uczyć się, co to znaczy iść za Chrystusem. Co to znaczy być dobrym chrześcijaninem. Co to znaczy godnie reprezentować Boga na ziemi. Chrześcijaństwo nigdy nie powinno zwracać się przeciwko człowiekowi. Czy jest wierzący, czy jest niewierzący. Nie powinno go niszczyć, nie powinno go straszyć, nie powinno nim manipulować, nie powinno zabierać mu zdrowy rozsądek, nie powinno pozbawiać go radości życia. A Bóg taki nie jest i Bóg tak nie działa. Bóg jest dobry i Bóg kocha każdego człowieka. I Bóg szuka twojego i mojego dobra. A również i ten sposób poszukiwania naszego dobra nie jest aż tak kosmiczny, jak mogłoby się wydawać. Dlatego, że Boży charakter określa sposób jego postępowania. Ja ze swojej strony wierzę, że tego typu rozmowy, tego typu rozważania nie są jakimś, nie wiem jak się z tym czujecie, nie są jakimś podcinaniem skrzydeł człowiekowi wierzącemu. Gdyby to miało człowiekowi wierzącemu odbierać ufność, wiarę czy takie życie, to co by się okazało, że na czym ta jego wiara się opiera? Że jak postrzega to swoje chrześcijańskie życie, jego istotę? Wierzę, że w chrześcijaństwie jest tak wiele miłości, tak wiele dobra, tak wiele ciepła, którego potrzebuje każdy człowiek, i ten już wierzący, i ten, który o Bogu nic nie wie i może nawet nie chce wiedzieć, że każdy z nas ma tak wiele do zaoferowania nawzajem sobie i temu światu. Kiedy mówimy o tym, jaki Bóg jest, o tym, co robi dla człowieka, kiedy naszymi działaniami odzwierciedlamy to, co czynił Jezus Chrystus dla dobra, zawsze dla dobra, zawsze, aby wprowadzić światło, zawsze, aby było więcej pokoju, więcej radości. I wierzę, że to jest piękne w chrześcijaństwie. Niech nas Pan Jezus Chrystus tym błogosławi, żebyśmy mogli w taki sposób po prostu nieść Chrystusa ludziom, w taki sposób patrzeć na Niego sami w swoim życiu. Amen.